Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Po raz ostatni otwórzmy księgę proroka Jonasza, strona 986. Strona 986, rozdział drugi. I z tego drugiego rozdziału czytamy wersety od 2 do 10. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli, odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny nam przypominasz, że u Ciebie jest wybawienie. Wybawienie, gdy chodzi o wieczność, ale też gdy idzie o nasze problemy, trudności, z którymi nieraz się musimy borykać. Panie, Ty wiesz, czym przyszliśmy. Jako ci, którzy do Ciebie należą, jako ci, którzy do Ciebie nie należą, jako ci, którzy nie umieją sobie radzić z problemami czy doświadczeniami. Panie, sprawa, byśmy mogli odczuć i tak namacalnie doświadczyć, w jaki sposób chcesz nas wybawić, chcesz nas wyratować. Prosimy, byś nas oczyścił, abyś przygotował nasze serce na działanie Twojego Ducha Świętego. Panie, sprawa, byśmy w oparciu o Twój głos mogli dawać Tobie odpowiedzi i abyśmy mogli dawać Tobie się dalej prowadzić, by Twoje imię było uwielbione. Weź sobie chwałę z tego zgromadzenia. Przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha, Ojcze, Cię prosimy. Amen. Kochani, przez 5 niedziel przypatrywaliśmy się postaci proroka Jonasza i byliśmy świadkami jego skomplikowanych, wręcz niejednokrotnie nieprawdopodobnych losów, które, jak wiemy, były konsekwencją ucieczki przed Bogiem, a dokładnie przed Bożym powołaniem. Jest wielu z nas, którzy mieli odrobione swoje zadanie domowe, kiedy zaczynaliśmy cykl o proroku Jonaszu, a więc znacie tę historię, macie ją jeszcze świeżo w pamięci, ale być może ktoś z was jest po raz pierwszy w naszym gronie. Może ktoś z was na łączach internetowych nie miał jeszcze możliwości posłuchania tej historii, więc tylko krótko przypomnę. Bóg kieruje Jonasza do pogańskiej Niniwy, stolicy Imperium Asyryjskiego, największego wroga Izraela, w tym celu, by tam w Niniwie nawoływał ten naród do upamiętania. I Jonasz nie chce być Bogu posłuszny, temu Bożemu wezwaniu, dlatego zamiast udać się do Niniwy, zaciąga się na statek i płynie w kierunku odległego Tarszyszu. Jednak Bóg stale upomina się o swojego proroka i sprawia, że najpierw na morzu rozpętuje się wielka burza, i Jonasz ląduje w odmętach morskich, a później Stwórca posyła wielką rybę, która połyka proroka. I w jej wnętrzu przez 3 dni i 3 noce Jonasz przechodzi błyskawiczny kurs duchowego dojrzewania, czego wyrazem jest jego zgoda na podjęcie się Bożej misji. I wielka ryba wypluwa go na ląd, a on, poparzony, poraniony, udaje się do Niniwy i głosi jej mieszkańcom zapowiedź Bożej kary. I pod wpływem tego zwiastowania mieszkańcy Niniwy pokutują, miasto samo zostaje ocalone, ale ten Boży akt łaski Jonasz uważa za wielce niesprawiedliwy i gniewa się na Boga. I na tym kończy się historia Jonasza. Kochani, zapewne z tej historii, obojętnie czy ją czytaliśmy wiele razy, czy być może po raz pierwszy jesteśmy z nią skonfrontowani, W tej historii Jonasza różne fakty przykuwały bądź przykuwają naszą uwagę. Co, myślę, wynika bez wątpienia z naszych potrzeb i okoliczności, w jakich się znajdujemy. Co najbardziej poruszyło waszą uwagę, gdy chodzi o historię Jonasza? Może próba ucieczki przed Bogiem, w której być może odnajdywaliśmy siebie, bo albo sami kiedyś byliśmy na etapie uciekania przed Bogiem, albo jesteśmy w trakcie uciekania przed Bogiem, gdzie odwróciliśmy się plecami i powiedzieliśmy: ja będę żył po swojemu. I tak jak Jonasz, próbowaliśmy zbiec lub próbujemy uciec do swojego Tarszyszu. Każdy z nas niejednokrotnie ma swój Tarszysz. Kiedy odwracamy się do Boga plecami, mówimy: ja mam lepszy przepis na swoje własne życie. Pójdę nie tam, gdzie ty mi powiesz, ale pójdę tam, gdzie ja uznam, że to będzie najlepsze. Może poruszyło nas zagniewanie na Boga, gdy oczekując Bożej sprawiedliwości, a Bożą sprawiedliwość, jeżeli pamiętacie, Jonasz rozumiał w kategoriach wymierzenia kary. Ten naród zasłużył na Bożą karę, ale okazuje się, że zamiast Bożej kary Jonasz jest świadkiem Bożej łaski. A może zadziwia nas osoba samego Boga. Jego wielka łaska, jego wielka cierpliwość oraz sposób, w jaki rozmawia ze swoim rozdrażnionym sługą. Pan Bóg nie uderza pięścią w stół i nie mówi: słuchaj człowieku, nie zapominaj, kto tu rządzi, ale rozmawia z nim bardzo cierpliwie, pełen miłości. Myślę, kochani, że czasami tak jest, że nam się wydaje, iż najlepszym środkiem dotarcia do człowieka jest mówienie po dobroci. Może stąd się wzięła teoria bezstresowego wychowania, które tak czy inaczej zaprowadziła wszystkich na manowce, tych, którzy byli wyznawcami tej teorii. Ale są takie osobniki, które reagują wtedy, kiedy ktoś mocno uderzy w stół i mówi: słuchaj, nie zapomnij, kto tu rządzi. Kochani, jeżeli popatrzymy na swoje własne życie, Bóg miałby wiele powodów ku temu, żeby uderzyć w stół i powiedzieć, używając naszych imion: nie zapominaj, kto tu jest najważniejszy. Nie zapominaj, kto tu rządzi. Nie zapominaj, kto tu dyktuje warunki. Nie ty mnie będziesz dyktował warunki. Czasami tak jest, że kiedy próbujemy Bogu dyktować warunki, Bóg mówi: w porządku, ale konsekwencje tego kroku sam będziesz musiał kiedyś ponieść. Nawet jeżeli ci się wydaje, że wymigasz się przede mną. Kochani, więc albo próba ucieczki przed Bogiem, albo koncentrujemy się na postawie tego człowieka, albo koncentrujemy się na samym Bogu. Wiecie, dla mnie takim elementem skupiającym uwagę jest to, co wydarzyło się w brzuchu tej wielkiej ryby, która połknęła Jonasza. A szczególnie modlitwa, którą Jonasz zanosi do Boga. I właśnie ta modlitwa jest takim podsumowaniem całego cyklu nauczania na temat księgi proroka Jonasza. I dzisiaj kończymy nauczanie, gdy chodzi o cykl proroka Jonasza. Popatrzmy do drugiego rozdziału. Jeżeli macie Biblię przed sobą otwarte, zachęcam, byśmy do nich sięgali. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wzywałem Pana w mojej niedoli. W nieszczęściu wzywałem Pana. Biblia Warszawsko-Praska, inne tłumaczenie. Może ktoś z nas znajduje się w nieszczęściu. Może ktoś z nas znajduje się w jakiejś niedoli. Jaki masz sposób na radzenie sobie w tej sytuacji? Kiedy Jonasz wyruszył do odległego Tarszyszu, jak czytamy, Bóg zesłał silny wiatr, zerwała się potężna burza na morzu tak, że zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Czyli sytuacja życiowa jest bardzo poważna. Pamiętacie, co wtedy Jonasz robi? Idzie spać na najniższy pokład statku. Nawet w tej trudnej sytuacji Jonasz nie zawołał do Boga, nie prosił Boga o ratunek. Serce Jonasza było tak twarde i zacięte, że nie pozwalało mu na wołanie do Boga, bo to z kolei byłoby jednoznaczne z przyznaniem się do błędu, z przyznaniem się do tego, że Boga potrzebuje. Wolał więc umrzeć, niż się ukorzyć. My często w swoim życiu też idziemy w zaparte. Kiedy znajdujemy się być może w centrum jakiegoś doświadczenia, nasza ambicja nie pozwala zawołać do Boga, bo to byłoby jednoznaczne z przyznaniem się, że Bóg miał rację. I wolimy umrzeć, aniżeli się ukorzyć. Jeżeli popatrzymy na Jonasza, to musimy stwierdzić, że naprawdę to jest twarda sztuka, bo sztorm, który złamał odważnych ludzi morza, marynarzy, i skłonił ich do tego, że każdy z nich woła do swojego bóstwa, nie złamał Jonasza. Jonasz mógł mieć jeszcze nadzieję, bo nawet w tak trudnych okolicznościach, w samym środku burzy morskiej zawsze była jeszcze jakaś nadzieja, było jakieś wyjście. No kiedy jest sztorm, no zawsze może w wodzie sobie jakoś można poradzić. Zawsze jest wyjście z sytuacji. Kochani, czy dziś wielu ludzi tak samo nie postępuje? Ile razy szukamy jakiegoś wyjścia, po ludzku wyjścia, jakiegoś rozwiązania? Robimy wszystko, żeby nie dać poznać po sobie, że czegoś się boimy, że z czymś sobie nie radzimy, że po prostu potrzebujemy Bożej pomocy. Kochani, ponieważ Jonasz nadal nie wykazywał chęci ugięcia się przed Bogiem, Pan posyła wielką rybę, która połknęła Jonasza. Pamiętacie te zdjęcia, że są takie potężne ssaki, które potrafią to uczynić. I Bóg robi to nie tylko, by uratować Jonasza, lecz przede wszystkim, by uzmysłowić Jonaszowi, że teraz znajduje się w sytuacji bez wyjścia. W wodzie jeszcze było jakieś wyjście, jakieś rozwiązanie. Kiedy umiał pływać, jakaś belka, były takie przypadki. No ale we wnętrznościach ryby? Połknięcie przez wielką rybę. Właśnie, czym ono było? Tragedią? Koszmarem? Dramatem? Końcem? Po ludzku tak. Ale z Bożej perspektywy było Bożym ratunkiem, było cudem Bożej łaski, czego Jonasz w danej sytuacji nie jest świadom. Kochani, czasami tak jest, że Pan Bóg dopuszcza, że znajdujemy się w konkretnej sytuacji, którą my odbieramy w kategoriach końca, ale nie mamy świadomości, że to jest Boży ratunek, który Bóg nam syła. My tego nie rozumiemy, ale Bóg wie lepiej. Bóg zna nas lepiej. I Bóg czasami wie, co może sprawić, że zaczniemy, że przestaniemy iść w zaparte i zaczniemy myśleć poważnie nad sobą, zaczniemy być ludźmi, którzy zaczną wyciągać wnioski. Kochani, jeden z komentatorów biblijnych tę całą sytuację wyraził tak. Cud nie polegał na tym, że znalazło się zwierzę wystarczająco duże, aby połknąć Jonasza. Takie organizmy przecież istnieją. Cud polegał na tym, że Bóg sprawił, aby ta ryba znalazła się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, odpowiednio przygotowana na połknięcie Jonasza, oraz cud ten polegał na tym, że Jonasz w jej wnętrzu przeżył tych kilka dni. Kochani, Boży cud również polegał na tym, że Bóg wykorzystał sytuację bez wyjścia, żeby wskazać Jonaszowi wyjście z sytuacji. Bóg wykorzystał sytuację bez wyjścia, bo to była sytuacja bez wyjścia, żeby wskazać Jonaszowi wyjście z sytuacji. Kochani, Bóg w naszym życiu może wykorzystać sytuację bez wyjścia, żeby wskazać wyjście z sytuacji. Początkiem punktu wyjścia z sytuacji było uświadomienie sobie przez Jonasza swego położenia, swojej bezradności. O tym im więcej mówił Daniel, wprowadzając do kolejnej piosenki. Uzmysłowienie sobie, że dalsza ucieczka nie ma sensu, że jest zgubiony. Być może przypomnicie sobie przykład pastora Barczuka. Kiedy mieliśmy kolację paschalną, kiedy miał tutaj zwiastowanie, mówił o swoim przyjacielu, który przyjechał do kraju, który w Polsce wsiadł do jakiegoś autobusu w pewnym mieście Ostruda i pojechał gdzieś i potem się pomylił. Zgubił się. No i mając telefon komórkowy, dzwoni do swego syna w Izraelu, który był policjantem, ten z kolei dzwonił do policji, do komendy głównej w Izraelu. Główna komenda w Izraelu dzwoni do głównej komendy w Polsce. W każdym bądź razie, żeby nie przedłużać tej historii, został znaleziony. I postawiono mu pytanie, co spowodowało, że zacząłeś wzywać pomocy? Czy to, że miałeś telefon przy sobie? Pamiętacie odpowiedź? Nie. To, że uświadomiłem sobie, że jestem zgubiony. To, że się zgubiłem. Świadomość tego, że się zgubiłem, spowodowała, że zacząłem szukać pomocy. Znacie to ze swojego życia? Jak długo nie mam jako człowiek świadomości, że jestem zgubiony bez Boga, tak długo nie będę go wołał i prosił o pomoc. Bo zawsze będę myślał, jest jeszcze wyjście z sytuacji. Jeszcze sobie poradzę. Tak myślał Jonasz. Jeszcze sobie poradzę. I Bóg wykorzystuje sytuację bez wyjścia, żeby wskazać mu wyjście z sytuacji. A początkiem była świadomość, że Jonasz jest zgubiony. Kochani, niejednokrotnie Bóg dopuszcza do momentów trudnych. Pozwala, byśmy zaczęli ponosić konsekwencje złych decyzji czy jawnego nieposłuszeństwa. I Bóg czyni to nie w tym celu, żeby nas pogrążyć, żeby nas pognębić, lecz by nam pomóc spojrzeć na życie troszkę inaczej. Może jesteś w sytuacji bez wyjścia. Może wydaje ci się, nawet jeżeli z Bogiem nie miałeś kontaktu, że Bóg jakoś się odgrywa na tobie. I jeszcze bardziej potwierdza cię to, czy utwierdza w przekonaniu, że ja takiego Boga nie potrzebuję. Ale myślę, że nawet najtrudniejszą sytuację Bóg może wykorzystać, żebyśmy zaczęli zmieniać sposób myślenia o swoim własnym życiu. Sytuację bez wyjścia Bóg wykorzystuje, żeby wskazać wyjście sytuacji. A podstawą jest uświadomienie, że jestem zgubiony, że jestem słaby, że potrzebuję Boga. Uświadomienie sobie swojego stanu, swego położenia jest często początkiem, punktem wyjścia do zmiany życia. Uświadomienie sobie swego stanu, swego położenia jest często punktem wyjścia do zmiany życia. W moim utrapieniu wołałem do Pana, czytamy w proroctwie Jonasza. Utrapienia i nieszczęścia w zdecydowany sposób są w stanie zmienić nasze życie. Różnie reagujemy w takich momentach. Często w takich chwilach zamykamy się w sobie. Odsuwamy się od innych. Czujemy się przygnieceni, a dobry humor innych czy powodzenie nas drażnią. Nieraz też zamykamy się na samego Boga. Mówimy, ty jesteś winien temu wszystkiemu, co się wydarzyło. Gdybyś mnie kochał, to byś do tego nie doprowadził. I bardzo często diabeł wykorzystuje taką sytuację. I czujemy taki szept w swoim sercu czy w swoich uszach. Gdyby Bóg cię naprawdę kochał, gdyby Bogu naprawdę na tobie zależało, to by nie pozwolił, żebyś znalazł się w takiej sytuacji. Wniosek, jeżeli nie masz problemy, to znaczy, że Bóg o tobie zapomniał, że Bóg cię nie kocha. Kochani, utrapienia, doświadczenia i różnego rodzaju trudności mogą dokonać całkowitych również innych zmian. Mogą pozytywnie zmienić nasze postrzeganie Boga i przybliżyć nas do Niego. Wnętrzności ryby były centrum problemu, w jakim znalazł się Jonasz. Było jego utrapieniem, doświadczeniem. I Jonasz uświadomił sobie, że niejako na własne życzenie znalazł się w miejscu, w którym był. Co więc robi? Jonasz się modli. Modlił się Jonasz do Pana z wnętrzności ryby. Nie wiemy, po jak długiej przerwie to robi. Ale wreszcie zaczyna wzywać Pana. Czyli, kochani, wnętrzności ryby, problemy otworzyły usta Jonasza i wreszcie zaczął z Bogiem rozmawiać. Wręcz rozpaczliwie woła do Niego i Go wzywa. Okoliczności są dramatyczne, jak czytamy w wierszu 6. Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie biło się koło mojej głowy. Wyobrażacie to sobie? Jonasz w śmierdzącym wnętrzu morskiego stwora, ambipur, jeszcze nie było takiego środka do odświeżania powietrza, w całkowitych ciemnościach, z głową z trudem utrzymywaną nad poziomem wody, oplątany sitowiem. Aż tyle trzeba było, żeby zaczął wołać do Boga? Czego trzeba w życiu człowieka, żeby wreszcie zaczął wołać do Boga? Kiedy po raz ostatni rozmawiałeś z Bogiem? Tak bardzo osobiście. Nie w oparciu o formułki, których się nauczyliśmy. Co musi się wydarzyć, żeby usta człowieka i jego serce otworzyły się na Boga i zaczęły z Nim rozmawiać? Co musi się wydarzyć w życiu niejednego z nas, żebyśmy wreszcie zaczęli z Bogiem rozmawiać? Nie wiem, w jakim duchowym położeniu się znajdujesz. Nie wiem, w jakim punkcie swojego duchowego życia jesteś. Nie wiem też, kiedy po raz ostatni Bóg słyszał twój głos, głos twojej modlitwy. Nie wiem. Ale wiem jedno, że może nadszedł wreszcie czas, żebyśmy zerwali tą jednostronną ciszę. Bo Bóg stale do nas mówi. Bogu stale na nas zależy. Jak myślisz, czy Bóg pamięta jeszcze twój głos, gdy chodzi o modlitwę? Pamięta tembr twojego głosu? Czy już dawno o tym zapomniał? Aczkolwiek Bóg jest wszechmogący i wszystko pamięta. Co musi się wydarzyć w moim i w naszym życiu, żebyśmy zaczęli wołać do Boga? Jaka tragedia, jakie nieszczęście, jakie trudne momenty muszą wystąpić w naszym życiu, w życiu ludzi, żeby wreszcie zaczęli rozmawiać z Bogiem? A może Bóg dopuścił do sytuacji, w jakiej obecnie jesteś, żebyś zaczął z Nim rozmawiać? Może nie było innego sposobu dotarcia do nas, jak jakiś problem, jak jakieś doświadczenie, jak jakiś kryzys. Może to, że pracę straciłeś, może w małżeństwie ci się nie układa, może są wiele, wiele innych problemów, może rzeczywiście to jest Boży sposób dotarcia do nas. Żebyśmy wreszcie skończyli liczyć na siebie, żebyśmy wreszcie skończyli brać siłę z samych siebie, ale żebyśmy uzmysłowili sobie, że bez Niego jesteśmy zgubieni. Kiedy zaczyna się zmiana w życiu człowieka? Kiedy uświadamia sobie, że jest zgubiony. Również w życiu wierzącego człowieka, kiedy wierzący człowiek, być może, który znajduje się na jakimś zakręcie, może doszedłem do przekonania, że tak naprawdę duchowo jestem dobry, że Bóg jest mi potrzebny od czasu do czasu, może rzeczywiście uświadamiam sobie, że mimo wszystko bez bliskiej relacji z Nim jestem zgubiony, bo zaczynam robić coraz więcej głupstw, zaczynam liczyć coraz więcej na swoje własne siły, w oparciu o swoje własne doświadczenia i przeżycia z Bogiem, które miałem w przeszłości. Ale gdy chodzi o czas teraźniejszy, trzeba byłoby ze świecą szukać. Może ktoś pomyśli, ale nie umiem się modlić. Wiecie, w jaki sposób modli się Jonasz? Wiecie, co to są za słowa? Jego modlitwa to nic innego jak słowa z psalmów. Jonasz pamięta słowa psalmów. Elektryczności tam nie było. Lampy naftowej też nie. Co chwila woda wlewana została. Jonasz siedzi po szyję w wodzie. Nie ma do czego wrócić, nie ma do czego się odnieść. Cytuję z pamięci słowa psalmów. I cytuję fragmenty mamy w tej jego modlitwie z psalmu 18, 118, 120, 130, 42, 88, 5, 31, 38, 69 i tak dalej, i tak dalej. Jonasz woła, wzywałem Pana w mojej niedoli, odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc, wysłuchał mnie. Cytuję tutaj słowa Dawida z psalmu 18, gdzie Dawid pisze, w niedoli mojej wzywałem Pana, wołałem o pomoc do mego Boga. Mówisz, że nie potrafisz się modlić? Zacznij modlić się słowami psalmów. Otwórz księgę psalmów, gdzie znajdziesz słowa ludzi, którzy przechodzili takie same doświadczenia, albo wielce prawdopodobne, że podobne do naszych. To może być kapitalny wstęp, zanim nasze usta zaczną funkcjonować i zaczniemy w sposób naturalny wypowiadać słowa modlitwy spontanicznej. Kiedy będziemy z Bogiem rozmawiać, tak jak z kimś, o kim wiemy, że nas kocha i kto ma o nas jak najlepsze myśli. Często tak będzie w swoim życiu, że nie będziemy mieli Biblii. Ale jeżeli nie mamy w pamięci słów, to co Duch Święty może nam przypomnieć? Jakimi słowami Bożego Słowa mamy się modlić, kiedy nie czytamy tego Słowa? Czasami będą takie momenty, kiedy będziemy mieli problemy, żeby się skoncentrować, zebrać myśli. Pamiętam, kiedy mnie wieźli parę lat temu na operację i nie miałem żadnych sił wewnętrznych, ani myśli o tym, żeby ciężko mi było sklecić jakieś myśli, kiedy leżałem na łóżku i wieźli mnie na salę operacyjną. Wiecie, co mi by się przypominało? Pan jest pasterzem moim. Jedynie w Bogu jest ucieszenie duszy mojej. Coś, co kiedyś uczyłem się, co Duch Święty mi przypominał, kiedy nie miałem możliwości sięgnięcia do Biblii. Ale co nam Duch Święty ma przypomnieć, jeżeli tutaj nie ma materiału, który należałoby przypomnieć? Położenie Jonasza było naprawdę tragiczne. Nie dziwię się więc, że woła z głębi krainy umarłych, wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. W tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej przełożono to tak. Z głębokości zaświatu wzywałem pomocy i wysłuchałeś głosu mego. Dalej czytamy. Wrzucił mnie na głębie pośród morza, porwał mnie wir, wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Przez Jonasza w sposób dosłowny przetoczyły się prawdziwe fale i bałwany morskie, ale zapewne znacie to uczucie, kiedy mamy wrażenie, że takie bałwany i fale przetaczają się przez nasze życie. Jakby jakiś walec przez nas przejechał. Sytuacja wydaje się beznadziejna, bez wyjścia. To nie my. Jak Jonasz możemy powiedzieć, już myślałem, jestem wygnany sprzed twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Zstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się ze mną zamknęły. Wiersz 7. Koniec. Finito. Umieram. Ginę. Tonę. I w każdej minucie życie Jonasza mogło się skończyć. Ale mimo to Jonasz nie skupia się na problemie, ale skupia się na Bogu. Popatrzcie. Pomimo tego Jonasz nie skupia się na problemie, ale skupia się na Bogu, na Bożej wierności. I zaraz po tych słowach mówi, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Jonasz nie ma do Boga żalu. Może mieć żal do samego siebie. Jonasz nie ma do Boga pretensji, ale szybko przechodzi od skargi i błagania o pomoc do dziękczynienia i błogosławienia Boga. No ale przecież możemy powiedzieć, że Jonasz dalej jest w brzuchu wielkiej ryby, a mimo tego mówi tak, jakby pomoc Boża już nadeszła. Jonasz jest pewny, że Bóg interweniuje. Wiecie, co już jest Bożą interwencją? To, że Bóg słyszy naszą modlitwę. To już jest Boża interwencja. Nie zawsze będzie tak, że Bóg zmieni sytuację, w której się znajdujemy. Bo nie zawsze Bożą wolą jest uchronienie nas od pewnych doświadczeń. Ale Bożą wolą, jeżeli są doświadczenia, jest przeprowadzenie nas przez doświadczenie. Początkiem Bożej interwencji jest świadomość, że Bóg słyszy. A namacalnym dowodem tego, że Bóg słyszy, jest pokój, który Duch Święty wlewa w nasze serca. Że mogę nie koncentrować się na problemie, w którym jestem, ale mogę koncentrować się na Bogu, który jest w stanie z problemu albo przez problem mnie przeprowadzić. Jonasz modli się z wiarą, że Stwórca go uratuje. Był tego tak pewien, że z góry dziękował Bogu, uwielbił Jego potęgę. Ratunek był pewny, tylko trzeba było na Niego poczekać. Taka postawa Jonasza jest dla nas wzorem, jak się modlić. Pokazuje, jak się modlić z wiarą. Pamiętacie modlitwę Abrahama, o którym napisano, nie zwątpił z niedowiarstwa w Bożą obietnicę, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Pamiętacie Izaka, który przez 20 lat modli się o dziecko? Pamiętacie przyjaciół Daniela, Szadracha, Meszacha, Abednego, którzy mu mówią, wiemy, że Bóg ma moc wyrwać, na, gdyby nawet tak się nie stało, gdyby Bożą wolą było co innego, nie zmienimy swojego postępowania i swojego nastawienia? Podobnie teraz woła Jonasz, z wiarą, z pewnością wysłuchania. Bo czym jest wiara? Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest przeświadczeniem o tym, czego teraz nie widzimy. I taką wiarę i przeświadczenie ma Jonasz, dlatego już dziękuję Bogu, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Szczególnie ostatnie sformułowanie. U Pana jest wybawienie. U Pana jest wybawienie. U Pana jest ratunek. Jonasz wierzy w to i doświadcza tego. I Bóg go ratuje, tak jak prosi Jonasz. Wiersz 8. Wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Niektórzy twierdzą, że modlitwa Jonasza została dodana do opowiadania o Jonaszu później lub że została przeredagowana, bo brak spójności logicznej z resztą księgi i odmienna jest też forma literacka. Tak wypowiadają się niektórzy bibliści, jak również ci, którzy próbują szukać dziury w całym. Ale kochani, nawet jeśli by tak było, nawet gdybyśmy opuścili tę modlitwę, to spójrzmy na wersety, które ją klamrują. 2:10. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby. Wtedy Pan wydał rozkaz, żeby ryba wyrzuciła Jonasza na ląd. Kiedy ryba wypluła Jonasza? Kiedy on się modlił? Uwolnienie Jonasza miało miejsce po modlitwie. Czy modlimy się, kiedy mamy problemy? Czy wołamy wtedy do Boga? Wzywamy Jego pomocy, czy myślisz, że jakoś sobie poradzisz? Prawda jest taka, że rzeczywiście jakoś sobie możemy poradzić. Ale myślę, że bardzo często to jakoś mogę sobie poradzić ma wymiar, że nie mogę sobie z tym poradzić. Albo, że na zewnątrz stwarzam pożory, że jakoś sobie radzę, a wewnątrz moje serce, moja dusza krzyczy, że jest zupełnie inaczej. Pozwólmy, kochani, by Bóg, jak w przypadku Jonasza, wykorzystał sytuację bez wyjścia, żeby wskazać nam wyjście z sytuacji. Może rzeczywiście znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia. Pozwól, żeby Bóg w tej sytuacji bez wyjścia wskazał ci, że jest wyjście z sytuacji. Kochani, Pan Jezus nawiązał do tego przeżycia proroka i uciekiniera, gdy stale nalegano, by uczynił znak. Powiedział wtedy, że nie dostaną innego znaku niż znak Jonasza. I Pan Jezus posłużył się tym obrazem jako symbolem własnej śmierci, przebywania w grobie przez 3 dni i potem zmartwychwstania. I modlitwa Jonasza może stanowić także taką symboliczną, jak uważają niektórzy bibliści, zapowiedź przyszłego upamiętania Izraela. Kiedy naród uzna Mesjasza za Zbawiciela, to zostanie mu przywrócone miejsce błogosławieństwa pod Bożymi skrzydłami. Aczkolwiek Bóg błogosławi swój naród. Kochani, tak prawdę powiedziawszy, to już jest koniec cyklu o proroku, o buntowniku, uciekinierze, który w wielu aspektach był podobny do nas, albo może jest łatwiej powiedzieć, że my w wielu aspektach jesteśmy podobni do Jonasza. Uciekamy przed Bogiem. Może uciekamy przed Bożym konkretnym powołaniem. Wydaje nam się to powołanie często niezrozumiałe. Albo kłócimy się z Bogiem. Albo śpimy zamiast się modlić. Albo pragniemy zemsty, a nie łaski. Albo nie rozumiemy Boga i Jego postępowania względem nas. Ale kochani, Jonasz może być dla nas też przykładem osoby wołającej do Boga w największym problemie. Ślubowania Bogu, posłuszeństwa i w końcu kogoś, kto podejmuje się wypełnienia Bożego powołania. A przede wszystkim uczymy się z tej księgi tego, jak bardzo Bóg kocha wszystkich ludzi. Tak prawdę powiedziawszy, to Jonasz schodzi na plan dalszy, bo mamy świadectwo, jaki jest Bóg, który ma wiele cierpliwości, który ma wiele miłości, który jest tak łaskawy, jest tak dobrotliwy. Ale jeżeli komuś z ludzi wydaje się, że te Boże cechy, które też są opisane w Księdze Jonasza, mogą dla mnie być przyzwoleniem do życia po swojemu, to okaże się, że będziemy wtedy musieli odkryć kolejne cechy, gdy chodzi o Bożą sprawiedliwość, o to, że Bóg jest zazdrosny i o to również, że Bóg jest Bogiem mściwym i Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Kochani, w księdze proroka Jonasza więc tak naprawdę chodzi o Boga. I jeżeli mamy pewien konkretny obraz, jak Bóg mając cel obchodzi się z kimś, kogo do tego celu przeznaczył, to chcielibyśmy mieć świadomość tego, że Bóg jest Bogiem, któremu na każdym z nas bardzo zależy. I dla którego nie ma ludzi, jakich On by już przekreślił. Nikt z nas nie jest przekreślony w Bożych oczach. A nawet jeżeli jesteś w sytuacji bez wyjścia, to Bóg w Panu Jezusie pokazuje, jakie jest wyjście z sytuacji. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w Twoim Słowie możemy poznawać, jakim jesteś. Że jesteś Bogiem, który jest pełen miłości, że przebaczasz grzechy, że nie ma takiego grzechu, którego nie byłbyś w stanie przebaczyć, jeżeli prosimy, byś to uczynił, jeżeli szczerze zżałujemy. Panie, nie pozwól, abyśmy byli podobni do Jonasza, kogoś, kto ucieka przed Tobą. A jeżeli może jesteśmy w takim położeniu uciekania przed Tobą, chcemy Cię prosić, abyś uzmysłowił nam, że to nie ma sensu. Chcemy Cię, Panie, prosić, byś nam pokazywał, że przede wszystkim my potrzebujemy otwierania swoich ust i modlitwy z Tobą rozmowy. Jeżeli nie słyszałeś naszego głosu od długiego czasu, Duchu Święty, chcemy Cię prosić, abyś nie pozwolił, żeby tak dalej było. Jeżeli jest coś, co zamyka nasze usta, byś to otwierał. Panie, nie chcemy być tylko niemymi ludźmi, którzy o Tobie słyszą i wiedzą, ale chcemy być tymi, którzy z Tobą rozmawiają, którzy Tobie dziękują, Tobie oddają chwałę. Panie, ufamy, że nawet jeżeli musimy przechodzić trudne momenty, to przez każdą taką sytuację, przez każde przeżycie chcesz nas przeprowadzić. I chcesz nas uczyć duchowo, chcesz nas rozwijać i chcesz kształtować w nas coraz większe zaufanie do Ciebie. Weź sobie chwałę z naszych serc, z tego zgromadzenia. Ojcze, kiedy chcemy też przeżywać pamiątkę wieczerzy, prosimy, abyś dał nam wiele radości z tej społeczności, jaką możemy mieć ze sobą i z Tobą, abyś oczyszczał nasze serce. Chcemy Cię, Ojcze, prosić, byś błogosławił i to kończące się nabożeństwo, nasze rozejście do domów. Panie, prosimy Cię o to, byś błogosławił tydzień, który jest przed nami, abyś błogosławił nasze domy, byś błogosławił nasze relacje w małżeństwie, w rodzinach, byś błogosławił nasz zbór, byś błogosławił tych, którzy są spoza tego zboru, obojętnie czy tu pośród nas, czy na łączach internetowych. Ojcze, daj, aby nasze życie było taką miłą wolnością dla Ciebie i by było też takim elementem, w oparciu o który inni ludzie będą mogli znajdywać do Ciebie drogę. Dziękujemy, że mamy wielki przywilej modlenia się o siebie nawzajem. Dziękujemy, że tak wiele razy odpowiadałeś na modlitwy i to była tylko Twoja łaska, a nie nasza zasługa. I Panie, w Twoje ręce tak chcemy przynieść i Grzesia Madzie na badaniach w Warszawie. Ojcze, dziękujemy za Twoje wielkie cuda, które dokonywałeś w jego ciele. Ale prosimy Cię przede wszystkim o taką mądrość lekarza. Jeżeli Ty sam chcesz bezpośrednio zaingerować, Panie, prosimy, byś to robił. Abyś wypełnił jego serce Twoim pokojem. Chcemy Cię prosić o jego najbliższych, o rodziców, o rodzeństwo. Panie, chcemy w Twoje ręce przynosić Justynkę ze Ślezieni, dziękując za to, co już uczyniłeś w jej zdrowiu. Ale byś Ty sam dotykał się jeszcze tego wszystkiego, co jest chore. Byś obdarzał mądrością lekarzy, którzy ją prowadzą. Wszystkich chorych, gdziekolwiek się znajdują, czy w szpitalach, czy w domach. W Twoje ręce chcemy przynieść i Monikę Byrtek na statku. Panie, prosimy Cię też o taką Twoją ochronę. Chcemy Cię prosić, abyś też mógł posługiwać się nią jako osobą. Panie, aby mogła być świadectwem, a przede wszystkim, jeżeli będziesz stawiał przed nią jakieś cele, które chcesz, by ona mogła osiągnąć, by to czyniła z Twoją pomocą i dla Twojej chwały. Dziękujemy, że to wszystko możemy przynosić przed Twój tron. Panie, dziękujemy, że możemy Cię błogosławić za wszystko. A teraz, stojąc przed Tobą, mając świadomość tego, że jesteśmy grzesznymi, Panie, chcemy otwierać swoje serca i tak do Ciebie wołać. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze. Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca. I proszę Cię, dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen.